Księga Michała, 7 rozdział. Biblia Brytyjka to jest strona 994. Tak dla ułatwienia wam podpowiem. I przeczytamy fragment od 7 do 10 wersetu. Michał pisze tak. Lecz ja będę wypatrywał Pana, będę wyczekiwał Boga mojego zbawienia. Mój Bóg mnie wysłucha. Nie ciesz się z mojej niedoli, moja nieprzyjaciółko. Chociaż upadłem, jednak wstanę. Chociaż siedzę w ciemności, jednak Pan jest moją światłością. Muszę znosić gniew Pana, gdyż zgrzeszyłem przeciwko Niemu. Aż ujmie się za mną i wymierzy mi sprawiedliwość. Wyprowadzi mnie na światło, abym ujrzał Jego sprawiedliwość. Ujrzy to moja nieprzyjaciółka i wstyd okryje tę, która do mnie mówi, gdzie jest Pan? Gdzie Twój Bóg? Moje oczy zaś będą patrzeć na to, jak będzie wtedy podeptana, jak uliczne błoto. Jak się zdymowało. Oto błoto. A wiecie, na co ostatnio zwróciłem uwagę, albo nie tak ostatnio, bo to 2 lata temu, zwróciłem uwagę, czytając ten fragment, że Micheasz zwraca się do Boga, trwając w grzechu. Nie, bo my mamy takie religijne założenia, że jak jestem dobry, to Bóg słyszy moje modlitwy, to Bóg mi błogosławi, to Bóg mi daje swoją łaskę, bo jestem dobry. Ale nie wiem, czy wiecie, ta modlitwa, którą przed chwilą przeczytałem, te słowa Michała, on wypowiada, jak tu jest napisane, gdy zgrzeszyłem przeciwko Niemu, chociaż siedzę w ciemności, chociaż upadłem, to gdzie on teraz jest? Tak? Trwa w jakimś grzechu. Nie potrafi z niego wyjść. Siedzi tam w tej ciemności i nie może z niej wyjść. Ale co robi? Ale zwraca się do Boga. Co więcej, jest świadomy tego, że nawet wtedy Bóg jest z nim. Micheasz wie, trwając w grzechu, wie, że Bóg jest z nim. Dlaczego tak może być? Dlaczego tak jest? Bo łaska nie jest nam dana, abyśmy trwali w grzechu, lecz jest nam dana, bo grzeszymy. To jest bardzo ważne zdanie. Słuchajcie, kiedyś, dosyć często nasz Kościół jest oskarżany o to, że u was to za dużo łaski jest. A jak jest za dużo łaski, to zachęcacie ludzi do grzeszenia. To wzbudza na mojej twarzy tak naprawdę uśmiech, bo nie wiem, czy wiecie, ale apostoł Paweł to samo był oskarżany. Głosił Ewangelię łaski, tak? Głosił zbawienie z wiary i o to samo był oskarżany. To chyba dobrze, że tak głosimy. Bo też był oskarżany o to, że głosi tylko łaskę, zachęca ludzi do grzechu. A teraz zadam ci takie pytanie. Jakby nie było łaski, będziesz mniej grzeszył? Tak? Nie będziesz grzeszył? Bo nie ma łaski? To czemu mówisz, że łaska zachęca ludzi do grzechu? Łaska do niczego nie zachęca. Bóg daje nam łaskę, czyli zasłużoną przychylność, aby nas wydobyć z grzechu, a nie żebyśmy tam siedzieli. To nie łaska cię prowadzi do grzechu, tylko twoja stara grzeszna natura. To jest całe stado demonów, które zachęcają cię do grzeszenia. Świat, cała atmosfera światowa cię zachęca do grzeszenia. I one są, czy znasz łaskę, czy nie. Więc grzeszyć będziesz, na pewno. Ale łaska jest ci dana, żeby cię wydobyć, gdy upadniesz. Jak tu pięknie Michał powiedział, czekam, aż wymierzy mi sprawiedliwość. Wyprowadzi mnie na światło. Widzicie? My czasami myślimy, że mamy moc nad grzechem. Ale z własnego doświadczenia ci powiem, że są takie grzechy niektóre w naszym życiu, że sam po własnych siłach z nich nie wyjdziesz. Wyjdziesz tylko i wyłącznie dlatego, że Bóg da ci łaskę. Da ci ludzi, którzy pomogą ci wyjść z tego grzechu. postawi właściwe osoby na swojej drodze, które ci pomogą. Bóg da ci Ducha Świętego, który ci pomoże. Nie zostawi cię tam, w tych ciemnościach, ale cię wydobędzie stamtąd dzięki Bożej łasce. Dlaczego nie dzięki prawu? No upadłeś i słyszysz prawo. Do czego cię prawo zachęca? Według mnie tylko do tego, że czujesz się jeszcze bardziej potępiony. Nie jest tak? Przecież dobrze wiesz, że upadłeś. A prawo definiuje tylko to, co zrobiłeś, jest złe. No i co jeszcze prawo mówi? Że zapłatą za grzech jeden jest śmierć. Wyjdź teraz z tego upadku. Ale już jestem martwy. No właśnie. Dlatego potrzebujesz Jezusa. Potrzebujesz Jego łaski. Potrzebujesz Jego miłości. Jego przebaczenia, aby wyjść z ciemności na światło. I cieszyć się Bożą sprawiedliwością. A czym jest Boża sprawiedliwość? Każdy z nas jest usprawiedliwiony przez krzyż Jezusa Chrystusa. To jest Boża sprawiedliwość. To nie twoja dobroć, to nie twoje starania, ale Jezus Chrystus, który za ciebie umarł, usprawiedliwia cię dzisiaj. Uwalnia cię od grzechów dzisiaj. Bo On ma taką moc wzbudzić z martwych to, co umarło. Więc łaska... A ktoś... A, właśnie. Jest jeszcze taka rzecz. Łaska jako pozwolenie na grzech, tak? Czy potrzebujesz pozwolenia na... w ogóle jakiegokolwiek pozwolenia na to, żeby grzeszyć, tak? Bo ludzie mówią, że łaska jest pozwoleniem na grzech, tak? No, ale czy potrzebujesz pozwolenia w ogóle na grzech, tak? Tak, ktoś mi pozwolił i ja grzeszę, tak? Tak robisz w swoim życiu? Nikt tak nie działa. Dlaczego grzeszę? Bo jestem grzesznikiem. Bo mam naturę po Adamie, która ciągnie do grzechu. Zobaczcie, dzisiaj jest taka tendencja w psychologii. Słuchajcie, nie przeszkadzajcie dzieciom, one są z natury dobre. Nie musicie je wychowywać, one wyrosną na aniołów. My dorośli im tylko przeszkadzamy. Fajna koncepcja, ale zupełnie nietrafiona. Zostaw dwójkę dzieci w piaskownicy z jedną łopatką. Zobaczcie, jakie są dobre. Ta dobra natura aż pryska po twarzach piaskiem. Nie? Bzdury. Boże Słowo mówi, że ludzie z natury są źli. My jesteśmy źli. Znamy dobro. Wiemy, jak robić dobrze. Ale jak mamy do wyboru dobro i zło, to wybieramy zło po prostu. Może po ludzku w oczach innych ludzi jesteś dobry. Ale jak staniesz przed świętym, doskonałym Bogiem, to twoja dobroć na nic ci się nie przyda. Bo jak Izajasza w którymś rozdziale jest powiedziane, że nasze cnoty, czyli to, co dla nas najlepsze, jest jakie przed Bogiem? Kto pamięta ten werset? Jak zakrwawiona na czerwono szmata. Tak nasze cnoty wyglądają przed Bogiem. Może jesteś dobry w oczach ludzi, ale czy jesteś dobry w oczach Boga? Wystarczająco dobry, aby zbawić samego siebie? Nie. W oczach Boga każdy z nas jest winny. Ale gdy skorzystałeś z ofiary Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty, to jesteś usprawiedliwiony. Byłeś grzesznikiem, jesteś święty. Bo świętość Jezusa została Tobie przypisana, a Twoje grzechy zostały tam 2000 lat temu na krzyżu Golgoty przybite wraz z Jezusem. Taka zamiana. To jest Boża sprawiedliwość, słuchajcie. Bóg nadal jest sprawiedliwy. Wyznaczył karę za grzech i wziął tą karę na siebie. Wspaniały Bóg, nie? Wyznaczył prawo i wypełnił to prawo. Mimo to ratując nas, grzeszników. Bo On nas umiłował. Bo oddał swojego jednorodzonego Syna w nasze miejsce. Na krzyż Golgoty. W Hebrajczykach, w liście do Hebrajczyków, Paweł, w 13 rozdziale, w 5 wersecie napisał tak. Jeśli my nie dochowujemy wiary, to co? To Bóg dochowuje wiary. Tam jest jeszcze coś innego. To jest, przepraszam, to nie ten werset, ale obietnica jest taka. Niech życie wasze będzie wolne od chciwości. Dlaczego? Poprzestawajcie na tym, co posiadacie. Dlaczego? Sam powiedział bowiem Bóg, nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. No dobra. Ale jeżeli ja jestem zły, a jeżeli trwam w jakimś grzechu, wiecie, co tu jest? Jeszcze raz wam przeczytam napisane. Nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Powiedział Wszechmogący, Wszechwiedzący Bóg. Czy Bóg wiedział, że upadniesz w jakiś grzech? Jest Wszechwiedzący. Wiedział. I wypowiada te słowa do nas dzisiaj. Nigdy cię nie opuszczę. Bóg cię nigdy nie opuszcza, nawet gdy grzeszysz. Skąd o tym wiem? Bo Boże Słowo mówi, że mamy osoby narodzone na nowo, mają Ducha Świętego w sobie. Ale czy w ogóle w epoce Kościoła znajdziemy gdzieś taki prawie, gdzie jest powiedziane, że ktoś tak bardzo zgrzeszył, że ten Duch Święty został mu zabrany? Znaleźli się taki fragment? Bo ja nie. Ale wiecie, co Boże Słowo mówi? Że gdy okazujemy Bogu nieposłuszeństwo w jakiejś dziedzinie, to co się dzieje z Duchem Świętym? Który jest w nas? Którego świątynią jesteśmy? Są dwie rzeczy, które możemy Duchowi Świętemu robić. Ale na pewno nie możemy go z siebie wyrzucić. Co możemy robić Duchowi Świętemu? Jak jesteśmy nieposłuszni. Zasmucić. Dokładnie. Boże Słowo mówi, że jeśli nie jesteśmy posłuszni Bogu, zasmucamy Ducha Świętego. Czy to znaczy, że On wychodzi z nas? Nie, to nie znaczy. To znaczy, że jest zasmucony. Nie masz Bożej radości przez to. Co jeszcze możemy robić z Duchem Świętym? Rozpala nas, ale co możemy robić? Dokładnie. Boże Słowo mówi, że wierzący ludzie mogą gasić Ducha Świętego. Duch Święty jest Duchem ożywczym. Duch Święty ożywia nas. Duch Święty daje nam swoje owoce, dary. On jest za to odpowiedzialny w Twoim i moim życiu. Ale gdy robimy coś, co się Bogu nie podoba, to robimy Duchowi Świętemu takie psss. Ale możemy go całkiem zgasić. Nie, Boże Słowo nie mówi o tym. Możesz gasić Ducha Świętego, ale nie możesz go zgasić. Nie możesz go wygonić ze swojego życia. Jesteś zapieczętowany Duchem Świętym na dzień odkupienia. Na dzień spotkania z Jezusem. Tak długo jesteś zapieczętowany Duchem Świętym. Nie ma opcji, żeby Duch Święty cię opuścił. Ale możesz go gasić, możesz go zasmucać. Jak to się objawia, słuchajcie? Taki przykład wam powiem. Wyobraźcie sobie, że jako niewierzący jeszcze ludzie żyliście sobie w świecie i bardzo lubiliście jakiś grzech. Nie wiem, no niech to będzie... No dobra, palenie papierosów, tak? Uwielbiam palić. Ach, jak ja lubię palić. A teraz naradzacie się na nowo. Duch Święty przekonuje was, że trzeba by było coś z tym zrobić. Tak? Zapalasz tego samego papierosa, którego uwielbiasz. Zapalasz go. Czujesz się tak samo, jak przed narodzeniem na nowo, paląc tego papierosa. Sprawia ci tyle samo przyjemności, co wcześniej? Tak czy nie? Nadal jesteś może i zniewolony tym papierosem, ale on ci już nie sprawia tyle radości, co wcześniej. Bo Duch Święty ci coś sygnalizuje. Zrób coś z tym. Niszczysz świątynię Ducha Świętego. Tak? Zrób coś z tym. To jest, i tak to działa, słuchajcie. Możesz, jako człowiek wierzący, robić dokładnie ten sam grzech, a on już nie będzie tak smakował, jak wcześniej. I to jest oznaką, to powinno być dla ciebie znaką, że halo, halo, mam Ducha Świętego. Nie muszę tego robić. Jeśli nie mogę sobie z tym poradzić, Boże, pomóż. Nie radzę sobie z tym. Zupełnie sobie nie radzę. Jestem zniewolony. Ale to wtedy robisz to, co Michał. On trwał w jakimś grzechu. I co mówi? Boże, czekam, aż wyprowadzisz mnie na światło. Siedzę w ciemności. Siedzę w tym grzechu i nie mogę z niego wyjść. Wyprowadź mnie na światło. Wyprowadź mnie do radości, pokoju, miłości, do tych wszystkich rzeczy, które masz dla mnie. Wyprowadź. Każdy upada, pobożny czy bezbożny, i o tym mówi Rzymian 3, rozdział 23. Tam jest powiedziane, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Wszyscy. Czy uważasz się za pobożnego czy bezbożnego? Różnica jest tylko w tym, jak wygląda nasz upadek. Każdy upada, ale jest wielka różnica pomiędzy upadaniem, a nigdy nie powstaniem z upadku. I tu przyszła mi na myśl mój niewierzący kolega, który kiedyś pod wpływem opinii ludzi, pod wpływem narkotyków popełnił samobójstwo, tak? On po prostu nie potrafił wyjść z tego grzechu i nie wyszedł. Był niewierzącym człowiekiem. Nie było znikąd pomocy. Ale co my, jak wygląda różnica z osobą wierzącą? To jest to, że mamy zawsze nadzieję, że Bóg ma moc. Ma moc mnie uwolnić. Bóg, który mnie kocha, wyprowadzi mnie na to światło. Boże Słowo mówi, że choćby sprawiedliwy 7 razy na dzień upadł. Pamiętacie, co znaczy liczba 7? To jest pełnia. Czyli maksymalnie ile się da razy w ciągu dnia upadłeś. Wszystko. Nie wiem, pokłóciłeś się z żoną, dzieci zbeształeś, w pracy cię zwolnili, bo narozrabiałeś. Coś tam. Wszystko jest na nie. Choćby 7 razy sprawiedliwy upadł, to jednak powstanie. Taką mamy obietnicę w Bożym Słowie. To jednak powstanie. Dlaczego? Bo Boże przebaczenie jest nieograniczone. Nie ma limitów Bożego przebaczenia. Tyle razy upadłeś, że tobie się wydaje, że już dawno przekroczyłeś wszelkie granice, ale to nie ogranicza Bożego przebaczenia. Bóg przebacza ci, bo jesteś w Chrystusie. Bóg przebacza ci ze względu na Chrystusa i Jego ofiarę za ciebie na krzyżu Golgoty, a nie dlatego, że ty jesteś dobry albo niedobry. Bóg zawsze ci przebacza. Psalm 139:8. Słyszeliście takie słowo Szeol? Szeol. Piekło mamy przetłumaczone najczęściej, ale to jest mylne trochę nazewnictwo, bo Szeol to nie jest piekło w takim rozumieniu, jak się potocznie rozumie, a to tam diabełki, kociołki i tak dalej. Szeol to jest po grecku Hades. To już wam więcej powinno być. A czym nawet w mitologii greckiej był Hades? Piekło? Z diabełkami? Nie, to była kraina umarłych, tak? Było miejsce, gdzie ludzie po śmierci idą. To jest kraina umarłych. I teraz słuchajcie, Psalm 139:8, psalmista mówi tak. Od 7 może. Dokąd ujdę przed duchem Twoim, Panie? I dokąd przed obliczem Twoim ucieknę? Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś. A jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych, czyli w Szeolu, i tam jesteś. Gdybym chciał, wziął skrzydła rannej zorzy i chciał spocząć na krańcu morza, nawet tam prowadziłaby mnie ręka Twoja, dosięgłaby mnie prawica Twoja. A gdybym rzekł, niech ciemność mnie ukryje i nocą stanie się światło wokół mnie, to i ciemność nic nie ukryje przed Tobą, a noc jest jasna jak dzień. Ciemność jest dla Ciebie jak światło. Często jak narozrabiamy, zachowujemy się jak Adam. Pamiętacie, co Adam z Ewą zrobili po zjedzeniu zakazanego owocu? Jezus, Bóg idzie.
chowa się gdzieś w krzakach.
Po prostu ukrywamy się przed Bogiem. Ale wiecie co, psalmista, który napisał psalm 139, że choćbym się w szolu schował, to tam są twoje oczy. Tam nie widzisz. Choćbym wszedł w największą ciemność i pogasił wszystkie światła, to jak twoja obecność wkracza, wszystko jaśnieje. Bo ty dla ciebie nie ma takiej ciemności, której byś nie przeniknął. Bóg nigdy cię nie zostawia. Nasi wrogowie myślą, że jak my leżymy, jesteśmy, nie wiem, upadliśmy i mocno leżymy, nasi wrogowie myślą, a nawet Bóg im nie pomoże, przesadzili, niech se leżą tam i niech nie wstają, a jak wstaną, to my ich dobijemy. Nie? Tak myślą wrogowie. Ale na szczęście Bóg tak nie myśli. Bóg jest tam z tobą. Niektórzy dobrzy ludzie, dobrzy w cudzysłowie oczywiście, ścielą sobie łoże w piekle, w szeolu, choć nie są tego świadomi, przez swoją samosprawiedliwość. Słuchajcie, wiecie, jak wielu ludzi trafi do jeziora ognistego, trafi do na wieczne potępienie z tego powodu, że uważa samych siebie za dobrych? Po ludzku my myślimy, na miejsce wiecznego potępienia idą źli. Nie myślimy tak, zobaczcie, to nawet to świadomie tak myślimy. To Hitler, o, tak, Stalin, o, oni tam zasłużyli, oni są źli, oni tam pójdą. Ale mam dla was złą nowinę. Więcej w piekle i w jeziorze ognia będzie dobrych ludzi niż złych. Wiecie, jaki jest problem z dobrymi ludźmi? Jest jeden. Samosprawiedliwość. Wydaje im się, że są sami z siebie na tyle dobrzy i sprawiedliwi, że Bóg na pewno mnie nie potępi. Na pewno. A skąd się ta twoja pewność bierze? Skoro w Bożym prawie jest powiedziane, że zapłatą za jeden grzech jest śmierć. Żeby nie pójść na wieczne potępienie, musisz prowadzić doskonałe życie przez całe swoje życie i ani razu nie zgrzeszyć. Bo zapłatą za jeden grzech jest wieczne odłączenie od Boga. I Bóg, wiedząc o tym, daje nam inną drogę. Jezus powiedział: ja jestem droga, prawda i życie. I nikt nie przychodzi do Boga Ojca tylko przeze mnie. Czy ty to słyszysz? Jezus mówi: tylko przeze mnie. Ale ja jestem taki dobry. Nie, ja nie potrzebuję Jezusa, przecież ja jestem dobry. No i z tą swoją dobrocią pójdziesz na wieczne potępienie. Bo Bóg powiedział, że jest jedna droga dla ludzi. Bo nikt nie jest w stanie wypełnić doskonale prawa. Była jedna osoba w historii, jeden człowiek, który wypełnił w 100% prawo i zawisł na krzyżu. To jest ten człowiek. Ten, który nie znał grzechu, za nas grzechem został uczyniony. I dlatego tam zawisł. Wziął twoje i moje grzechy na siebie. I dzisiaj usprawiedliwia każdego, kto w niego wierzy, w to jego dzieło. Kto ufa, że Jezus sam nie umarł, ma życie wieczne. A nie ktoś, kto jest: ja całe życie jestem dobry. Nie da się oszukać. Dobrzy ludzie mają ścielą sobie łoże w niewłaściwym miejscu w krainie umarłych. Tam, gdzie są potępieni. To Izajasza 64,6 właśnie mówi o tym, że nasze najlepsze cnoty przed Bogiem są jak zakrwawiona szmata. Możecie sprawdzić tę wersję. Tam mamy tak ładnie oczywiście, bo przecież tłumacz nie może użyć zakrwawiona szmata, więc przetłumaczono jest jako splugawiona szata, tak? Dzisiaj nikt nie wie, co znaczy splugawiona, więc wam dokładniej przetłumaczę. Zakrwawiona szmata. Po prostu jakby gdzieś było, nie wiem, ktoś zażnął jakąś owieczkę, krew leży, a ty tą bierzesz czystą szmatę i wycierasz krew, która właśnie leży na podłodze, tak? I to jeszcze z ziemią i tak ze wszystkim, tak? I takie coś przynosisz Bogu i mówisz, o, to są moje dobre uczynki. Tak widzi to Bóg. Albo wierzysz Bogu i przychodzisz pozbawienie do Jezusa Chrystusa, albo trzymasz mocno swoje dobre uczynki i pójdziesz do jeziora ognia. Sorry, to Bóg rozdaje karty, nie ty. To Bóg ustanawia prawo, a nie ty. Może ci się coś wydawać, ale lepiej sprawdź to w Bożym Słowie, czy to jest wolą Bożą. Jeremiasza 50, rozdział 20, werset. Tam jest ciekawe, powiedziałem, no, odnośnie narodu izraelskiego. Naród izraelski rozrabiał ile wlezie, słuchajcie. Naród wybrany, albo są grzesznicy tacy, że w głowie się nie mieści. Przejęli wszystkie grzechy, które popełniały narody, które oni wygonili z ziemi obiecanej. Wszystkie grzechy od nich przejęli, słuchajcie. Nawet palenie swoich dzieci na ofierze jakimś bożkom, demonom. Nawet do takich rzeczy dochodziło. W Izraelu, słuchajcie. A w Jeremiasza w 50 rozdziale, 20 wersecie, mamy niesamowitą obietnicę, którą Bóg daje Izraelowi. Mówi im tak. Przyjdą oskarżyciele, będą szukać winy Izraela, a nie znajdą jej. Jak to? Przecież czytamy, jakie Izrael świństwa robią. Jak to nie znajdą? Dlaczego nie znajdą? Dlaczego, jak staniemy przed Bogiem, nikt nie znajdzie twojego i mojego grzechu? Jak myślicie? Bo Bóg użyje niesamowitej gumki. Jest jedyna gumka, która wymazuje grzechy każdego człowieka, tak żeby w ogóle ich nie widać. Masz przed Bogiem dzisiaj czystą kartkę, bo Bóg zastosował gumkę. Jak ta gumka się nazywa? Krew Jezusa Chrystusa. Przyjdą oskarżyciele. Boże, co ty nie wiesz, co ten Izrael robił? A Bóg mówi, co robił? Ja widzę czystą kartkę. Oczyszczeni krwią Jezusa. Będą szukać ich winy, a nikt nie będzie ich znaleźć. O co by ich tu oskarżyć? I tak jest też ich znany. Szatan ma całą listę twoich i moich win. Nie jest tak? Chwa. On się papra, to on przecież jego drugie imię to oskarżyciel. A oskarżyciel zbiera twoje winy, żeby je Bogu przedstawić. Słuchaj, jest winny. Ale gdy wstaje Jezus, który siedzi po prawicy Ojca jako twój obrońca, to wystarczy, że pokaże swoje blizny po ranach i mówi niewinny, czysty. Jesteś niewinny. Bo ktoś zapłacił za ciebie. Wykupił cię. Jeśli zgrzeszyłeś, jeśli grzeszysz, jeśli ludzie cię oskarżają, szukają twojej winy, pamiętaj, że dzięki krwi Chrystusa Bóg widzi cię czystym, doskonałym w Chrystusie. Kolejna rzecz. Pamiętacie przypowieść o synu marnotrawnym? No często tu nawracam do tej przypowieści, ale tam jest tak dużo Bożego serca, że nie da się tego pominąć. Gdy syn marnotrawny, syn, który roztrwonił połowę majątku ojca, słuchajcie, no wziął spadek za życia ojca, wymusił na nim, żeby mu dał spadek. No, zazwyczaj spadek się dostaje po śmierci rodzica, tak? Młody gościu wymusił na rodzicu, żeby temu dał połowę majątku, czyli tak naprawdę uśmiercił swojego ojca, tak? Zabrał tu połowę majątku, wyjechał, nie pisał, nie odwiedzał, pojechał, ślad po nim zaginął. Roztrwonił wszystko, co do złotówki. Był tak biedny, że ze świniami chciał jeść. I to mu nie dawali. Postanowił co? A może bym wrócił do ojca? Chociaż niewolnikiem niech mnie zrobi. Będę miał na pewno lepiej. Z taką myślą, z takim przekonaniem wraca do domu swojego ojca, co go tam czeka. Po wielu dniach, tygodniach, miesiącach, może nawet latach życia w grzechu. Wraca do domu. Co go tam spotyka? Ojciec w jednej chwili, najpierw ojciec go wypatrywał, to jest ciekawe, nie? Przez wiele lat wypatrywał swojego syna przez okno, w miejsce, gdzie droga prowadziła do domu, tak? Jak tylko się pojawił na horyzoncie, kto pierwszy wybiegł na jego spotkanie? Ojciec rzucił się na brudnego syna, śmierdzącego, i zaczął go całować po szyi. Co drugie, co następne zrobił? Dokładnie. Wszystko mu oddał. Wszystko. Przywrócił go do roli niewolnika? Nigdy w życiu. Przywrócił go do synostwa. Pierścień na palec, buty, odzież i impreza jeszcze, słuchajcie. Mój syn, który odszedł, który zginął jakby dla nas, ożył i żyje. Cieszmy się, mój syn powrócił. Ja naprawdę jestem zafascynowany tą historią, bo myślę, że my zupełnie jej nie rozumiemy. Często, wiecie po czym to rozpoznaję? Gdy wiem, że jakiś mój brat w Chrystusie albo siostra przez długie lata żyli w świecie. Po prostu coś się w ich życiu stało, podjęli złe decyzje, olali Kościół, olali Boga, żyli se w świecie. Ale wiecie co? Tam w świecie Duch Święty jest dalej z nimi. Nie daje im spokoju. No nie. Nie daje im takiej radości, jak inni mają. Oni tam są w tym świecie. Rozprowadzają to, co dostali od Boga. Wydają do ostatniej złotówki. Ale wiecie co? Co mnie bardziej martwi? To, że gdy oni wracają do domu, to nikt na nich nie czeka. A jeśli wejdą do kościoła, to spotykają się z potępiającym wzrokiem. Ja wiem, co ty robiłeś przez tyle lat. A ja tego nie chcę. Ja tego nie chcę. Jeśli ktoś, mój brat w Chrystusie, ze świata wróci do kościoła, zróbmy mu imprezę, co? Bo ten brat, który był jak martwy dla nas, ożył. Widzieliście kiedyś w kościele, że ktoś coś takiego robił? A powinniśmy. Cieszyć się, że grzesznik się upamiętał, wrócił do Ojca. On tam w świecie nie stracił zbawienia. Nie ma o tym mowy w ogóle. Ale długo żył bez relacji z Ojcem. Pozwólmy mu wrócić do synostwa. Powróćmy mu cieszyć się tym błogosławieństwem, które Bóg ma dla niego. Błogosławieństwem niebios. Pozwólmy mu przyjąć pozycję syna, bo jej nigdy nie stracił tak naprawdę. W jego umyśle tego. I w umyśle może innych wierzących. Ale nie w oczach i w sercu Boga na pewno. Bóg czeka na synów marnotrawnych. I nie oczekuje spłacenia długu, słuchajcie. Ten syn nie musiał spłacać żadnych długów. O, ojcze, ja ci spłacę, będę tak harował, spłacę ci. Bóg w ogóle, ojciec w ogóle tego nie oczekiwał. Cieszył się, że syn jest. Bo to, na czym Bogu najbardziej zależy. To nie, żebyśmy byli dobrzy czy źli, ale żebyśmy mieli relację z Nim. Relacja. Co Adam z Ewą pierwsze stracili, jak zerwali owoc? Relację z Bogiem. Mieli piękną, doskonałą relację z Bogiem. I ją stracili. Więc to, na czym Bogu dzisiaj zależy, to zależy na relacji z Tobą. Nie na tym, nawet nie tyle na tym, żebyś bezgrzeszne życie prowadził, ale żebyś chodził z Nim. I jak upadniesz, to On jest pierwszy, który Cię podnosi. Nie na tym się koncentruj. Nie koncentruj się na nieupadaniu, tylko koncentruj się na chodzeniu z Nim. Jesteśmy zrodzeni z obietnicy Bożej, a nie z prawa. I o tym pamiętajmy. Żyjemy obietnicami Bożymi, a nie prawem. Jeśli Bóg daje Ci jakąś obietnicę, to żyj nią. Chodź w niej. Jeśli brakuje Ci wiary, to proś o nią. Dodaj nam wiary. Taką modlitwę mamy w Ewangeliach. I Bóg dodał. Jezus uczynił co? Dodaj nam wiarę. Ojciec czeka, by mieć z Tobą relację. To jest dla Niego najważniejsze. Gdziekolwiek dzisiaj jesteś, gdziekolwiek zaszłeś, w jakiejkolwiek ciemności siedzisz, Ojciec czeka. Ojciec Cię wypatruje. Ojciec przywróci Cię do synostwa. Ojciec urządzi imprezę na Twoje powitanie. Bo taka jest miłość Boża, która nigdy nie ustaje. Ale on tak zgrzeszył. Miłość nigdy nie ustaje, jest napisane w mojej Biblii. Nie wiem, w waszych też? Bo w mojej jest napisane, że nigdy nie ustaje. Ale ja tak grzeszę, zawaliłem. Nigdy nie ustaje. Nigdy. Wyobrażasz to sobie? Wiem, że to ciężko sobie wyobrazić, ale miłość Boża nigdy nie ustaje. Boża miłość zawsze za tobą podąży, nawet tam w świecie, nawet tam w ciemnościach. Ona tam z tobą jest. Choćbyś szedł nawet doliną cienia śmierci, jesteś ze mną, Boże. Nie boję się, boś ty ze mną. Pomódlmy się. Panie, ja tak bardzo dziękuję Ci za Twoją miłość. Za Twoją miłość, która podąża za nami, gdziekolwiek będziemy, gdziekolwiek jesteśmy, dokądkolwiek jeszcze pójdziemy w przyszłości. To Twoja miłość podąża za nami. A Twoja miłość jest tak cudowna, że potrafi w jednej chwili przywrócić największego grzesznika do pozycji Syna Bożego. W jednej chwili. Tak potężna jest Twoja miłość. Wierność, Twoja cierpliwość, dobrotliwość. Miłość, która wszystkiemu wierzy. We wszystkim wierzy. Panie, ja dziękuję Ci za Bożą miłość, którą Ty przez Ducha Świętego rozlałeś w moim sercu i rozlewasz w serca wszystkich tych, którzy do Ciebie należą. Panie, rozlej na nowo tą miłość w naszych sercach, gdy może trochę skostnieliśmy, może stwardnieliśmy w naszych sercach. Rozlej Twoją miłość. Bo dzięki Twojej miłości jesteśmy ludziom w stanie przebaczyć rzeczy, których ludzie nie potrafią przebaczyć. Ale dzięki Twojej miłości my mamy taką możliwość przebaczać niewybaczalne. Panie, daj nam mięsiste serca. Krusz skamieniałość naszych serc, abyśmy mieli mięsiste serca. Takie pełne współczucia, pełne przebaczenia, pełne Bożej miłości, która nie ustaje. Amen.